Rozdział 25. Samorząd powstaje. Styczeń, maj 1990. Okres zimy i wczesnej wiosny 1990 roku był czasem największego wysiłku. Wybory samorządowe wyznaczono na maj. Senat uchwalił projekty pierwszego pakietu ustaw związanych z budową samorządu i przekazał je do Sejmu. Mieliśmy już jednoznacznie określone ramy czasowe, a liczba spraw do załatwienia była ogromna i ciągle powstawały nowe problemy. Zostałem upełnomocnionym przedstawicielem rządu w pracach sejmowych. Musiałem spędzać dużo czasu na Wiejskiej. Poznałem wtedy bliżej wiele osób z opozycji demokratycznej, z którymi dotąd znałem się jedynie ze spotkań incydentalnych. Ale nie miałem ani czasu, ani sił, aby wejść w życie parlamentarne głębiej. Na posiedzenia Senatu wpadałem jedynie na głosowania. Znałem oczywiście wszystkich senatorów, ale tylko niewielu bliżej. Natomiast sam stawałem się coraz bardziej znany. Jakaś gazeta przeprowadziła ankietę na temat polityków z drugiego rzędu. Okazało się, że bije wszystkich. Rozpoznawało mnie 93% respondentów. Ta rozpoznawalność była dla mnie czymś zupełnie nowym, do czego musiałem się przyzwyczaić. Próbkę miałem już jesienią 1989 roku w Wiśle. Pojechałem tam z Danką na zjazd Towarzystwa Urbanistów Polskich, na którym składałem sprawozdanie w związku z końcem kadencji. Była niedziela, poszliśmy do kościoła, a potem na spacer. I nagle zatrzymuje się przy mnie jakiś samochód. Wysiada nieznany pan. Przepraszam, czy pan minister Regulski? Jestem zaskoczony, a on mi mówi, że żona kazała mu sprawdzić, bo ona była pewna, że to jestem ja, gdy w kościele usłyszała mój głos, kiedy powiedziałem amen. Poznała mnie po głosie z radia. Jak tu zachować anonimowość? Przeszedłem też kilka lekcji w związku ze swymi wypowiedziami. Dowiedziałem się, że ludzie mają dobrą pamięć. Parokrotnie byłem zaskakiwany, gdy na spotkaniach publicznych cytowano moje wypowiedzi z przeszłości. Ja ich nie pamiętałem, ale ludzie tak. Musiałem się nauczyć odpowiedzialności za słowo. Cokolwiek powiedziałem, odbierano to jako oficjalne stanowisko rządu, premiera i wszystkich świętych. To było strasznie krępujące, bo nagle okazało się, że nie mam prawa mieć własnych opinii, a jeśli je mam, to muszę je głęboko schować. Z początkiem roku weszła w życie reforma gospodarcza. Obserwowałem ją, ale nie angażowałem się. Miałem co robić na własnym polu. Najważniejsze dyskusje toczyły się na posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Miałem tam stałe miejsce, ale chodzenie na posiedzenia KERM-u i Rady Ministrów zajęłoby mi 2 dni w tygodniu. To nie było możliwe. Podjęto próby likwidacji wpływów nomenklatury. Obserwowałem je z uwagą, bo dotyczyły również mojej dziedziny. Okazało się to trudne. Pamiętam próbę przywrócenia spółdzielczego charakteru istniejącemu molochowi pseudospółdzielczemu SPOŁ-em. Zarządzono obowiązkowe wybory, licząc, że w ten sposób wprowadzi się nowych ludzi. Ale nomenklatura SPOŁ-em przeszła przez wybory bez szwanku. Ludzie wybierali dotychczasowych kierowników. To było dla naszych liderów zaskoczeniem, bo dowodziło, jak daleko mentalnie byli nasi opozycjoniści od rzeczywistości. Wszystkich tak zauroczyło tworzenie demokracji, iż nie zauważali tego, że oceny tej rewolucji w społeczeństwie nie były jednoznaczne. Przecież nawet w wyborach 1989 roku, a więc w okresie największej euforii, tylko 2/3 wyborców poparło Solidarność. Później to poparcie malało, w miarę jak się uwidaczniały koszty transformacji. Przykład z SPOŁ-em był charakterystyczny. Początkowo te niby spółdzielnie się utrzymały. Sytuacja zmieniła się dopiero później, kiedy gminy przejęły budynki na własność i zlikwidowały wszelkie nielegalne przywileje. Państwowy handel detaliczny upadł, bo okazał się niezdolny do płacenia czynszów i konkurowania z inicjatywami prywatnymi. Podjęta w styczniu decyzja o terminie wyborów zmusiła do intensyfikacji naszych wysiłków. W tym czasie miałem dość częsty kontakt z premierem. Były do załatwienia tysiące spraw w różnych urzędach i ministerstwach i czasami potrzebowałem jego wsparcia. Uważałem, że jako pełnomocnik rządu reprezentuję rząd i mam prawo załatwiać sprawy wszędzie tam, gdzie to jest konieczne. Ale napotykałem opory. Wtedy myślałem, że zarówno nasz obóz polityczny, jak i rząd są zainteresowani przeprowadzeniem reformy samorządowej i że doceniają jej znaczenie. To był błąd. Nikt tych spraw nie rozumiał i nie doceniał, co zaowocowało tym, że każdą rzecz trzeba było wywalczyć, a szereg spraw po prostu przegrałem. Ludzie nie dostrzegali reformy, a jej znaczenie zrozumieli dopiero po kilkunastu latach. W nawale spraw mało się udzielałem na zewnątrz i często o mnie zapominano. Nie mam zdolności do autoreklamy. Wolę załatwiać sprawy niż mówić o tym. Dlatego często przegrywałem, bo wydawało mi się, że ludzie widzą rzeczy oczywiste. A okazywało się, że trzeba wszystko tłumaczyć. Rozumiałem to niebezpieczeństwo i chciałem mu przeciwdziałać. Stoczyłem batalię o wprowadzanie tematyki samorządowej do telewizji, co skończyło się minimalnym rezultatem. Wielokrotnie rozmawiałem z Drawiczem, z którym się bardzo lubiliśmy, ale natknąłem się na zupełne niezrozumienie problemu. Mnie zależało na działalności edukacyjnej, a tłumaczono mi, że niezależna telewizja nie może popierać programów rządowych. Uważałem wtedy i uważam nadal, iż publiczna telewizja ma obowiązek spełniać funkcję edukacyjną w sensie wspierania procesów kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. A wtedy mi mówiono, że odbudowa samorządu jest programem politycznym i telewizja musi się od niego trzymać z daleka. W końcu powstał program Samorządna Rzeczpospolita, ale to było nieporozumienie. Postulowałem stworzenie programów informacyjno-edukacyjnych i instruktażowych dla władz lokalnych. A tymczasem zafundowano reportaże, które pokazywały lokalne konflikty, antagonizujące ludzi i tworzące zniechęcający obraz samorządu. Niestety również w następnych etapach reform telewizja publiczna nie odegrała tej roli edukacyjnej, którą odegrać była powinna w ramach swojej misji. Niedorozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest w poważnym stopniu wynikiem właśnie tego zachowania publicznych mass mediów. Prosiłem premiera kilkakrotnie, by w związku z budowaniem samorządu stworzył sztab, który by nadał wymiar polityczny temu ruchowi. Sugerowałem, aby to zostało powierzone Aleksandrowi Halowi, który był ministrem bez teki do spraw politycznych. Premier się zdziwił. Co ma Hal do tego? Przecież Hal zajmuje się partiami politycznymi. Ale partii nie było, a Hal ruchem obywatelskim nie był zainteresowany. A zbliżały się wybory lokalne i w całym kraju istniał wielki zapał, który mógł być odpowiednio zagospodarowany. Niestety, nie został. 8 marca Sejm uchwalił pierwsze ustawy samorządowe. I w czasie debaty sejmowej musieliśmy stoczyć potyczkę z klubem PZPR. Ówczesny klub parlamentarny PZPR zbierał się nie w gmachu Sejmu, ale w budynku Komitetu Centralnego. Zostaliśmy tam kiedyś zaproszeni we dwójkę z Jurkiem Stępniem jako referentem ustawy z ramienia Senatu. To było dziwne spotkanie. Właśnie rozwiązano PZPR. Jego sukcesorem została Socjaldemokracja RP, która się przenosiła na rozbrat. Budynek na Nowym Świecie został im zabrany, ale posiedzenie klubu urządzili jeszcze tam. Odbywało się ono w sali, w której obradowało kiedyś biuro polityczne PZPR, a którą znałem jedynie z telewizji. Przeprowadzka była w pełni. Wszędzie stały pudła i pudełka, szafy i szuflady były pootwierane. Portrety Lenina i różnych innych władców poniewierały się po podłodze. Jacyś ludzie biegali w rozgardiaszu. Upadek zupełny. Muszę powiedzieć, że z przyjemnością na to patrzyłem. Przebieg zebrania nie utkwił mi w pamięci. Mało których posłów tak naprawdę obchodziło, co proponujemy. Myślami byli zupełnie gdzie indziej. Pozostał mi tylko obraz upadającego mocarstwa. Jednak PZPR czuwała. W czasie ostatniego czytania ustawy wybuchła mina przygotowana przez ich klub, a osobiście przez Włodzimierza Cimoszewicza, który był wówczas posłem. W ustawie proponowano powołanie Związku Gmin, do którego wszystkie miasta i gminy musiałyby należeć. Bez silnej reprezentacji krajowej rozproszone gminy nie mogłyby uczestniczyć w kształtowaniu polityki, również ich dotyczącej. Uznanie prawa gmin do stowarzyszania się i do utworzenia Krajowego Związku było jednym z podstawowych postulatów zgłaszanych przy Okrągłym Stole. Już wtedy delegacja solidarnościowa napotkała jednak zdecydowany opór strony PZPR-owskiej. Przedstawiciele ówczesnych władz słusznie rozumowali, że samorządy będą nastawione antykomunistycznie. Słusznie więc przewidywali, że ich krajowa reprezentacja będzie stanowić poważną siłę polityczną, dążącą do przeobrażenia ustroju państwa z komunistycznego na demokratyczny. Zagrażało to w sposób oczywisty ich władzy. Powstałaby siła, która jednoznacznie parłaby do dalszych przemian. A trzeba pamiętać, że na początku 1990 roku przyszły kształt państwa nie był wcale jasny. PZPR potraktowała zapis o Związku Miast i Gmin jako zagrożenie. Cimoszewicz zgłosił poprawkę likwidującą go. Argumentował, że byłaby to czapa nad samorządnymi gminami ograniczająca ich samodzielność. A tak się udał. Był on zaskoczeniem zarówno dla sprawozdawców Komisji Sejmowej, jak i dla mnie, który w imieniu rządu wspierał projekt ustawy. Niestety, część posłów OKP przyjęła argumentację Cimoszewicza, mając w pamięci rolę różnych centralnych związków z czasów PRL. Posłowie mieli większe zaufanie do kontestujących ustawę przedstawicieli PZPR niż do nas, własnych przyjaciół i kolegów. Sprawa przepadła i musieliśmy się z tym pogodzić. Ale brak politycznego przedstawicielstwa samorządów stanowi do dziś poważny problem. Najgorsi są mędrkowie, którzy myślą, że wiedzą lepiej od tych, którzy się naprawdę znają na rzeczy. Profesor Walerian Pańko, jako przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, raz jeszcze podjął próbę ustawowego powołania związku w końcu 1990 roku. Był on bowiem niesłychanie przywiązany do koncepcji powołania tej instytucji, rozumiejąc dobrze, że tylko zorganizowane w skali kraju samorządy mogą stworzyć siłę niezbędną do dokończenia reformy. Niestety, jego propozycje nie znalazły wystarczającego poparcia w Sejmie. Uchwalenie ustaw otworzyło pole różnym konfliktom. Przeciwnicy reform nagle zobaczyli, że rzeczywiście zmiany nadchodzą, a właściwie nikt poza nami, reformatorami samorządu, nie chciał zmian. Najbardziej znany konflikt dotyczył decentralizacji szkolnictwa, a więc przekazania szkół podstawowych w gestie władz lokalnych. Kiedy tworzyliśmy ustawę w Senacie, było dla nas rzeczą oczywistą, że szkoły podstawowe powinny być zarządzane przez gminy. Szkoła to centrum życia kulturalnego na wsi, a nauczyciele stanowią środowisko szczególnie zaangażowane w lokalne sprawy publiczne. Ale natknęliśmy się na szalone opory. Zmieniał się bowiem układ sił. Ministerstwo i rządowa administracja traciły bezpośredni wpływ na działalność szkół, w tym na obsadę stanowisk. Nauczyciele obawiali się, że będą w większym stopniu uzależnieni od władz samorządowych, a co za tym idzie, od komitetów rodziców żądających większego wysiłku dla podniesienia poziomu nauczania i opieki wychowawczej. Związki zawodowe, a zwłaszcza ich liderzy, obawiali się straty wpływów na ustalanie warunków pracy, uposażeń i różnych branżowych przywilejów, które dotąd negocjowali na szczeblu centralnym. Za zmianami byli młodsi nauczyciele, którzy chcieli innego sposobu nauczania, rodzice i później oczywiście samorządy, lecz wtedy samorządów nie było. Związek Nauczycielstwa Polskiego stanął na czele walki przeciw komunalizacji szkół, ponieważ naruszała ona wynegocjowane przez dziesiątki lat z PRL-em zasady karty nauczyciela. Od samego początku było jasne, że istnienie karty jest sprzeczne z zasadami decentralizacji i samorządności. Karta nauczyciela narzuca jednolity model, który wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem we wszystkich miejscowościach, gdyż istniejące tam warunki bardzo różnią się od siebie. A poza tym narzucenie tych przepisów jest ograniczeniem samorządności. Było dość charakterystyczne, że ci, którzy tracili na zmianach, nie od razu uświadamiali sobie powstające zagrożenia. 8 marca 1990 roku bez specjalnych sprzeciwów Sejm przyjął ustawę, która przekazywała gminom szkoły podstawowe. Ale już 10 maja, podczas głosowania nad ustawą wprowadzającą reformę w życie, jej przeciwnicy zorientowali się, jakie skutki to dla nich przyniesie i szybko zorganizowali odpowiedni lobbying. Nie mieliśmy dość siły, aby ich pokonać. Musieliśmy pójść na kompromis, odkładając przekazanie szkół o 2 lata. W rzeczywistości proces trwał przez 6 lat, dopóki wszystkie szkoły podstawowe nie zostały przekazane władzom lokalnym. Ale konflikty trwają do dziś, bo istnienie karty nauczyciela jest reliktem PRL sprzecznym z obecnym ustrojem i utrudniającym zarówno samorządność, jak i reformę oświaty. Właśnie przez tę kartę szkoły nie odgrywają tej roli społecznej, o której marzyliśmy. Nie są ośrodkami kultury, bo nie mogą nimi być, jeśli są zamknięte przez 3 miesiące w roku. Z tytułu swoich obowiązków miałem również kontakt z generałem Jaruzelskim. Po upływie pół wieku od mojej wizyty u Bieruta znowu mogłem kilkakrotnie odwiedzić Belweder. Utkwiły mi w pamięci 3 spotkania. Pierwsze jesienią 1989 roku. Prezydent Jaruzelski odziedziczył po dawnej Radzie Państwa uprawnienia do nadzoru nad radami narodowymi i systematycznie spotykał się z przewodniczącymi wojewódzkich rad narodowych. Po objęciu funkcji pełnomocnika byłem zapraszany na te spotkania. Na pierwszym przedstawiłem założenia reformy. Mówiłem do ludzi, którzy z definicji byli moimi wrogami, a oni z kolei wiedzieli, że za mną stoi siła polityczna. Więc uznali, że nie ma tu miejsca na dyskusję. Ale po cichu sądzili, że jak zwykle bywało, tak i tym razem, z szumnych zapowiedzi niewiele zostanie wprowadzone w życie i jakoś przetrwają. Jaruzelski zachowywał się bardzo powściągliwie. Inny charakter miało spotkanie, które odbyło się w styczniu 1990 roku. Była to wizyta zainicjowana przez marszałka Senatu, aby poinformować prezydenta o zmianach legislacyjnych, o reformie samorządów, a przede wszystkim o tym, że w zamierzonej koncepcji prezydent pozbawiony będzie prawa nadzoru nad samorządem. Wizyta została zakłócona dramatyczną wiadomością, że na teren Senatu weszli demonstranci i wybili szyby w sali kolumnowej, w której się wtedy odbywało posiedzenie Senatu. Jeszcze nie istniała obecna sala posiedzeń, bo dzisiejszy budynek Senatu dopiero co został przejęty od mieszczącego się tam archiwum PZPR. Wówczas na teren parlamentu można było swobodnie wchodzić. Wszyscy wierzyli w demokrację i w ogólną dobrą wolę. W ciągu 2 godzin, kiedy relacjonowaliśmy własne zamierzenia, Jaruzelski milczał. Swoje stanowisko podsumował w 2 zdaniach. Powiedział, że uważa rząd Mazowieckiego za rząd nadziei i ostatniej szansy, że podporządkuje się wszystkiemu, co premier i rząd zaproponują, i zaakceptował pozbawienie siebie dotychczasowych uprawnień. Ten wyraz akceptacji i podporządkowania się bardzo wyraźnie adresował do premiera Mazowieckiego i do mnie jako reprezentanta rządu. Unikał natomiast odniesień do Senatu. Poparcie dla rządu brzmiało bardzo mocno. W kwietniu odbyło się spotkanie pożegnalne z przewodniczącymi wojewódzkich rad narodowych. Jaruzelski uważał, że skoro ludzie ci odchodzą i są rozżaleni, on musi ich pożegnać i podziękować im. Również zabrałem głos. Starałem się nie popaść w zgubny triumfalizm, gdy mówiłem, jak to będzie dobrze dla państwa i dla wszystkich obywateli. Jaruzelski milczał. Milczała też widownia. Ale nigdy nie widziałem takiej nienawiści, jak wtedy w oczach wszystkich 49 przewodniczących. Zabierałem im wszystko. Pozycję społeczną i polityczną, władzę, dochody, możliwość dysponowania posadami i przywilejami. Teraz już rozumieli, że to, co zapowiadałem 5 roku wcześniej, jest realizowane. Gdyby mogli, to zlinczowaliby mnie natychmiast. Cieszyłem się, że znajdowała się na sali Straż Prezydencka. Tylko nie miałem pewności, czy ratowałaby mnie w sytuacji kryzysowej. Przecież oni też należeli do odchodzącego świata. To była jedna z miłych chwil, gdy czułem namacalnie zwycięstwo nad komunizmem. Tymczasem na najwyższym szczeblu politycznym zbliżaliśmy się powoli do nieszczęsnej wojny na górze. Relacje rządu z Lechem Wałęsą pogarszały się stale. Bardzo szybko po wyborze Mazowieckiego na premiera zaczęło iskrzyć. W środowisku Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego uważano, że Wałęsa powinien zająć się związkiem i to powinno mu wystarczyć. Jaruzelski został prezydentem, więc nie było możliwości zaoferowania Wałęsie stanowiska państwowego. Zaczął się kształtować wyraźny podział na Warszawę z Geremkiem i Mazowieckim oraz Gdańsk – Solidarność z Wałęsą. Jeździłem wtedy wiele po kraju. Ktoś z otoczenia premiera zwrócił mi uwagę, żebym uważał z wyjazdami do Gdańska, bo to może być źle widziane. Spięcie w sprawie wyborów samorządowych było symboliczne. Wałęsa krytykował rząd za zbyt wolne reformy, ale wydaje się, że chodziło mu przede wszystkim o krytykę, a mniej o reformy. W kwietniu odbył się w Gdańsku 2. zjazd Solidarności. Pojechaliśmy tam wszyscy. Cała prasa była zaciekawiona, czy dojdzie do spotkania Mazowieckiego i Wałęsy. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w sali BHP w Stoczni, gdzie podpisano porozumienia sierpniowe. W czasie przerwy wyszedłem razem z Ryszardem Rejfem, z którym się przyjaźniłem. Szukaliśmy stołówki, gdzie serwowano obiad. Nagle zobaczyliśmy jakiś tłumek, wyglądający jak kokon. Dziennikarze i reporterzy otaczali kilka osób idących w środku. Kokon przesuwał się powoli. Pomyśleliśmy, że jeśli do nich dołączymy, to nam wskażą drogę na obiad. Podeszliśmy i zostaliśmy wessani. W środku szli obok siebie, milcząc obaj liderzy. Podeszli do jakiegoś budynku, dziennikarzy zatrzymano na zewnątrz, a my weszliśmy do wnętrza, licząc, że dostaniemy coś do zjedzenia. Ale znaleźliśmy się w małej salce, w której miały się odbywać rozmowy polityczne. Usadzili nas przy stole. Byłem trochę przerażony i mówię do Ryszarda, aby uciekać, ale on szepcze, że nie możemy wyjść, bo zostałoby to uznane za despekt. Więc siedzimy i czekamy, co będzie dalej. Obaj wygłosili po kilka nic nie mówiących zdań i na tym się to spotkanie skończyło. Nic sobie nie mieli do powiedzenia. To było przykre. Nic nie pozostało z nastroju z tej samej sali sprzed roku, gdy startowaliśmy do wyborów. W dodatku my byliśmy głodni. Ale moje myśli koncentrowały się gdzie indziej. Zbliżały się wybory i uruchamianie całego systemu. Nie wystarczy uchwalić ustawy. Realizacja reform zaczyna się dopiero po ich przyjęciu, gdy trzeba przekształcić instytucje i wprowadzić nowe procedury. O tej tak oczywistej prawdzie nie wszyscy pamiętają. Znacznie później, gdy realizowana była reforma powiatów i województw, jeden z wysokich urzędników kancelarii premiera powiedział mi z radością po przyjęciu przez Sejm ustaw: teraz będzie u nas spokojniej. Reformy mamy już załatwione. Był bardzo zdziwiony, gdy mu odrzekłem, że kłopoty się dopiero zaczną. Wielokrotnie spotkałem się z magiczną wiarą w sprawczą siłę słów wypowiedzianych w gabinetach. Wiele osób było pewnych, że problem rozwiązuje się sam, gdy kilka ważnych osobistości sobie o nim porozmawia. Wiara, że słowa same przez się zmieniają rzeczywistość, jest przyczyną licznych porażek. Trzeba oczywiście zastanawiać się i dyskutować, ale dyskusja stwarza jedynie podstawy do działania i ich nie zastępuje. Jednak, aby uchwalane ustawy wprowadzać w życie, potrzebny jest odpowiedni aparat. W 1990 roku cały dotychczasowy układ instytucjonalny lokalnej administracji publicznej musiał ulec przebudowie. Jednak kto miał tego dokonać, jeśli cała administracja była w rękach ludzi, którzy na reformach tracili, a więc wcale ich wprowadzeniem nie byli zainteresowani? Stąd moje przekonanie, że powodzenie reformy zależy od stworzenia własnej służby terenowej. Z Warszawy, zza biurka, nie można przekształcić administracji terenowej ani ustroju lokalnego w 2500 gminach. Moje kilkunastoosobowe, bardzo zapracowane biuro nie było w stanie kontaktować się z gminami, udzielać im rad, informacji, konsultacji. Zacząłem więc starania o powołanie swojego zastępcy i o zgodę na stworzenie sieci delegatów we wszystkich województwach. Musiałem znaleźć odpowiedniego kandydata. W tamtym okresie o sprawach kadrowych decydował Geremek. On rozdawał nominacje. Powinienem się więc do niego zgłosić, ale nie zrobiłem tego. Po prostu obawiałem się, że Bronek skieruje do mnie któregoś z działaczy dawnej opozycji. A mnie nie interesował człowiek, może i zasłużony, ale organizacyjnie mało sprawny. Więc postanowiłem szukać samemu. To było wyłamanie się z obowiązującego trybu i zamanifestowanie własnej niezależności. Już drugie tego typu zachowanie po odmowie podporządkowania Komitetowi Obywatelskiemu naszej fundacji. Od tego czasu Bronek już mnie nie zaliczał do swego dworu. Miało to swoje reperkusje później, w chwili, gdy premier Bielecki mnie zwolnił i znalazłem się poza wszelkimi strukturami. Moje wymogi w stosunku do poszukiwanego kandydata były jasne. To musiał być człowiek zdolny do stworzenia sieci terenowej, a więc sprawny organizator. Poza tym musiałem mieć do niego zaufanie, bo nie mogłem pozwolić na żadne gry ani podchody. On miał pracować ze mną i dla wspólnej idei. Chciałem też, aby miał jakąś pozycję polityczną. Do tej pory to ja byłem łącznikiem ze światem polityki i to mi ciążyło. Chciałem mieć partnera. Z kłopotu wybawił mnie Ryszard Rejf, sugerując Jana Króla, posła ze Słupska, dawnego szefa młodzieżówki PAKS. Z radością przyjąłem propozycję i Janek został moim zastępcą w randze dyrektora generalnego. Ale to wymagało decyzji premiera. Rozmowa z Mazowieckim odbyła się 2 godziny przed moim odlotem służbowym do Francji. Zgodził się, więc mimo pośpiechu z miejsca podyktowałem sekretarce list nominacyjny i wróciłem do premiera, żeby podpisał go od ręki. Nie byłem pewien, czy jak wrócę do kraju, sprawa znowu nie ugrzęźnie i nie przeciągnie się w nieokreśloną przyszłość. Wymogłem też wtedy na premierze upoważnienie mnie do powoływania delegatów w poszczególnych województwach. Mój zastępca miał tę sieć utworzyć. Na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów przygotowałem projekt uchwały nadającej mi to prawo. Mimo, że było to wcześniej uzgodnione z premierem Mazowieckim i to w obecności ministra Ambroziaka, na posiedzeniu Rady Ambroziak jednak stwierdził, że nic o tym nie wie i że co więcej jest temu absolutnie przeciwny, ponieważ to zadanie mogą spełniać wojewodowie. Oczywiście było to niemożliwe. Wojewodowie z racji swej funkcji reprezentują interes państwa, a nie samorządu. Zresztą byli to jeszcze wojewodowie ze starej nomenklatury i nie ulegało wątpliwości, że utopiliby od razu całą sprawę. Wystąpienie Ambroziaka całkowicie mnie zamurowało. Wielokrotnie zachowywał się tak, jakby chciał się bawić ze mną w kotka i myszkę, pokazując, kto tu rządzi. Premier też był bardzo zdziwiony, ale zachował się zgodnie ze swą zasadą. Zdjął sprawę z porządku dziennego. Powiedział, że wrócimy do niej później. Ale później oznaczało stratę czasu, a tu chodziło o kontrolę przemian. Wojewodowie podlegali Kołodziejskiemu. Gdyby oni mieli organizować przekształcenia, to było oczywiste, że cała reforma zostałaby unicestwiona. Wynajdowano coraz to nowe przeszkody. Ostatnią stanowił rzekomy brak środków finansowych i etatów. Ambroziak odmówił uruchomienia jakichkolwiek rezerw, którymi dysponował. Ale udało się znaleźć wyjście. Mianowicie przejąłem biura do spraw rad narodowych, które istniały przy każdym urzędzie wojewódzkim. Były one niewielkie, 3 do 5 osób, jednak istniały i miały swój budżet. One stworzyły bazę działaniom delegatów pełnomocnika z rządu. Powstała pierwsza sieć nowej administracji. Mieli oni określone zadania operacyjne, ale żadnych uprawnień administracyjnych. Byli natomiast całkowicie niezależni od wojewodów i podporządkowani mnie jako pełnomocnikowi rządu. W celu umocnienia tej niezależności uzyskałem dla nich wysokie pensje na poziomie wicewojewodów. Opóźnienia spowodowane oporami administracji spowodowały, że sieć delegatów zaczęła działać dopiero w końcu marca i to tylko dzięki niezwykłej energii Janka Króla, który w ciągu 2 tygodni tę sieć zorganizował. Ustaliliśmy niesłychanie prosty, ale efektywny tryb ich powoływania. Janek Król nawiązywał kontakty z miejscowymi komitetami obywatelskimi, które przedstawiały swoich kandydatów. Egzaminował ich, a ja zaraz podpisywałem nominacje. Kryteria doboru były jasne. Chcieliśmy mieć ludzi posiadających pewną wiedzę administracyjną, zaangażowanych w proces reform, ale nie związanych z lokalnymi układami, które mogły ograniczać swobodę ich działania. Ludzi samodzielnych, odpowiedzialnych i zdolnych do negocjacji. Wszystkich nawiedzonych odsuwaliśmy natychmiast. Wykorzystywaliśmy także osoby z dawnej administracji. Jednym z delegatów został nawet dotychczasowy kierownik Wojewódzkiego Biura do Spraw Rad Narodowych, ale większość rekrutowała się ze środowisk dawnej opozycji, naukowców, nauczycieli, ekonomistów i prawników. Od początku kwietnia mieliśmy delegatów w całej Polsce z wyjątkiem Konina, bo tam istniały 2 skłócone ośrodki nowej władzy – Region Solidarności i Komitet Obywatelski. Każdy z nich wysunął swojego kandydata. Region Solidarności pisał listy do Wałęsy, a Komitet Obywatelski skarżył się do Mazowieckiego. Przeinaczano wypowiedzi, oskarżano się wzajemnie. Zirytowaliśmy się w końcu, skoro się kłócą, to w ogóle w Koninie delegata nie będzie. Mianowaliśmy jednego z lokalnych urzędników odpowiedzialnym za pracę, a wszystkich politycznych kandydatów odrzuciliśmy bez skrupułów. Po kilku miesiącach, już z nikim nie uzgadniając, chwilowego reprezentanta mianowaliśmy stałym delegatem. Powstała sieć Solidarnościowej Administracji Terenowej stanowiła wówczas istotny element nowej infrastruktury, którego to aspektu politycznego wtedy nie doceniono. Wojewodowie byli w większości starzy, przeciwni rządowi. Natomiast moi delegaci utworzyli pierwszą sieć już nowej administracji. Ich powołanie było solą wokół całej administracji rządowej. Stanowili bowiem sieć niezależną, która dotychczas należała wyłącznie do wojewodów. Wojewodowie prowadzili więc z nimi walkę. Naturalnie delegaci popełniali wiele błędów. Mieli trudną rolę, a doświadczenie administracyjne ograniczone. Ich błędy były skrupulatnie wykorzystywane. W biurze kołodziejskiego w URM przygotowywano odpowiednie notatki, które zaraz znajdowały się na biurku premiera. Jeden taki moment chyba na zawsze pozostanie mi w pamięci. Skończyliśmy właśnie wyścig z czasem o przygotowanie wszystkich aktów prawnych przed wyborami. To była straszna walka o czas, o uzgodnienia z resortami, o przygotowanie przekształceń instytucjonalnych w terenie. Na posiedzeniu Rady Ministrów podchodzę do premiera i mówię: panie premierze, sukces. Skończyliśmy prace legislacyjne i jesteśmy gotowi do wyborów. A na to premier Mazowiecki: proszę pana, ale ten pański delegat, tutaj wymienił miasto, to przecież jest nieprzytomny człowiek. Wojewoda skarży się, że... I tu cała litania pretensji. To bolało. Specjalny problem w naszej reformie stanowiła Warszawa. W poprzednim ustroju prezydent Warszawy pełnił właściwie funkcję wojewody, a jego władztwo obejmowało tereny od Grodziska do Mińska. Warszawa nie istniała jako jednostka administracyjna. Jej 7 dzielnic podlegało bezpośrednio prezydentowi na takich samych prawach jak Grodzisk czy Pruszków. Absurdalny system. Musieliśmy coś z tym zrobić. Przede wszystkim trzeba było rozdzielić funkcje prezydenta i wojewody. A poza tym należało rozstrzygnąć, czy Warszawa ma być jedną gminą, tak jak wszystkie inne miasta w Polsce, czy mieć jakieś specjalne rozwiązanie. Już na początku roku, w ramach wymiany wojewodów, nowym prezydentem Warszawy został Staś Wyganowski, nasz stary przyjaciel. Wysunęły go komitety obywatelskie przy mojej radości i lekkim wsparciu. Zaczęliśmy rozważać z nim, co robić. Komitety naciskały, aby Warszawa miała specjalny ustrój. Zorganizowały marsz na Sejm. Nie byłem całkowicie pewien ich racji, ale tak naciskali, że się zgodziłem i przekonałem premiera, aby wykorzystując swoje uprawnienia, wydał odpowiednie zarządzenie. Ponieważ nie znał się na samorządzie, oparł się na moim wniosku. Podpisywał się, patrząc mi w oczy. Mam do dziś z tego powodu nieczyste sumienie, bo sprawy potoczyły się nie tak, jak sobie wyobrażałem. Nową ustawę przygotował zespół powołany przez miasto i komitety obywatelskie. W jego skład weszli Andrzej Piekara i Hanna Gronkiewicz-Walc. Ustawa szła swoim własnym torem. Nie zajmowaliśmy się nią za bardzo, bo inne sprawy były ważniejsze. Ustaliliśmy, że Warszawa będzie związkiem gmin, którymi staną się dotychczasowe dzielnice. Ale podział na dzielnice był zupełnie księżycowy i musiał ulec zmianie. Uzgodniłem więc z przedstawicielami Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego, że po wyborach, już z nowymi radnymi, przeprowadzimy nowy podział. Ale nowi radni nie czuli się zobowiązani do dotrzymania tej obietnicy. Powstał karkołomny twór, oparty na absurdalnym podziale, w którym prezydent nie miał wystarczającej władzy, a dzielnice kłóciły się cały czas ze sobą. To był zły początek, który później ewoluował w nie najlepszym kierunku. Jako senator miałem wciąż obowiązki w Jeleniej Górze. Starałem się tam jeździć możliwie często, ale wychodziło bardzo rzadko. Ale zdobyłem kilka ciekawych doświadczeń. Pamiętam, że gdy zaczęto mówić o wycofaniu wojsk radzieckich, przyszła do mnie delegacja z prośbą, abym interweniował, żeby zostały. Jak Sowieci wyjdą, to Niemcy przyjdą, a my wolimy Ruskich, bo ich znamy. Niemcy nam wszystko poodbierają i będą rżnąć i będziemy musieli znów uciekać, mówili. To było pokłosie komunistycznej propagandy. Ludzie bali się Niemców. Kiedyś przyszedł jakiś emeryt i wygłosił dłuższą przemowę dotyczącą jego zbyt niskiej emerytury. Najciekawsza była argumentacja. Jak rząd kazał budować nową hutę, to pojechałem. Jak rząd organizował chówce pracy, to byłem pierwszy. Jak rząd kazał protestować przeciwko Niemcom i kapitalistom, to zorganizowałem demonstrację. A teraz rząd zabiera mi emeryturę? Dla niego rząd był zawsze rządem, niezależnie od tego, jaki on był. Zupełnie nie rozumiał, że teraz był już inny rząd. To mi dało do myślenia. Niektórzy politycy opozycji niszczą autorytet instytucji państwa, atakując rządzącą partię. Sądzą, że jak zdobędą władzę, to ten autorytet automatycznie się odbuduje. To absolutnie mylne oczekiwania. Instytucja o zniszczonym autorytecie nie będzie budzić zaufania tylko dlatego, że jest w innych rękach. Mój emeryt jest dla mnie zawsze wskazówką. Tymczasem reforma samorządowa wzbudziła duże zainteresowanie za granicą, większe niż w Polsce. W grudniu 1989 roku pojechaliśmy z Danką na Boże Narodzenie do dzieci, do Stanów. Ten wyjazd wykorzystałem dzięki Joannie do nawiązywania kontaktów. Jej program Local Democracy in Poland zaczął przynosić pierwsze sukcesy. Też w grudniu przyjechał do nas Ferdinando Albanese, przedstawiciel Rady Europy. Był on dyrektorem odpowiedzialnym za sprawy władz lokalnych, planowania przestrzennego i środowiska. Przyjechał zobaczyć, co robimy i ta pierwsza wizyta zaowocowała nie tylko wieloletnią współpracą, ale i osobistą przyjaźnią. Kontakty z Radą Europy były nam bardzo potrzebne. Ciągle nie znaliśmy wielu dokumentów i konwencji międzynarodowych. MSZ nie przekazywało nam o nich informacji. Dopiero w wyniku tej wizyty dowiedziałem się o Europejskiej Karcie Samorządu, która istniała od 1985 roku i określała standardy samorządu. Tworzyliśmy nasze prawo, nie wiedząc o tych standardach, ale okazało się, że byliśmy z nimi zgodni. Logika myślenia prowadziła do takich samych wniosków. W styczniu 1990 roku Jurek Stępień i Michał Kulesza pojechali do Strasburga na robocze konsultacje. Wrócili usatysfakcjonowani. Nasze założenia przyjęto jako w pełni odpowiadające konwencji. W marcu zostałem ja z kolei zaproszony na plenarną sesję stałej konferencji władz lokalnych i regionalnych. Przemawiałem w wielkiej sali Rady. Moje wystąpienie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Było to dla mnie duże przeżycie. Nie chodziło o sam fakt przemawiania w obcym języku i przed wielkim audytorium, bo już takie doświadczenia miałem. Ale tym razem przemawiałem w imieniu polskiego rządu. Dzięki Radzie Europy zorganizowana została pierwsza duża podróż studialna na Zachód. Rozwinął się też program współpracy z Francją. Rządowa Fundacja France-Pologne zaczęła organizować programy pomocowe. Pierwszym dużym osiągnięciem było wysłanie na tygodniowe staże kilkuset naszych aktywistów, przyszłych kandydatów do władz lokalnych. Z pierwszą grupą poleciała reprezentacja z wysokiego szczebla. Przewodził jej Bronek Geremek. Ja reprezentowałem rząd i byłem oficjalnym gościem ministra spraw wewnętrznych. Był ze mną Iwo. Mieliśmy do dyspozycji samochód i bardzo sympatycznego policjanta, uzbrojonego w wielki pistolet. Było zabawne jeździć na sygnale w poprzek Paryża. wspominałem swoje stypendialne życie sprzed ćwierć wieku. Dość znaczna różnica. Z biegiem czasu zaczęły się zgłaszać organizacje z innych krajów. Postanowiłem ich programy przydzielać do fundacyjnych ośrodków regionalnych. Duńczyków przekazałem Jeleniej Górze, Szwedów Szczecinowi, a Bretanię Poznaniowi. Dwa pierwsze odniosły naprawdę wielkie sukcesy. W ciągu następnych kilku lat do Danii na różne wizyty studialne wyjechało z Dolnego Śląska wiele osób. Potem, w czasie dyskusji na posiedzeniach rad gminnych, często było słychać argument: a w Danii to się robi tak. Natomiast pomoc szwedzka, dostarczana przez nasz ośrodek w Szczecinie, przybrała nieoczekiwane rozmiary. Szwedzi zaczęli przysyłać nie tylko ekspertów, ale i całe umeblowanie oraz wyposażenie biur dla gmin. Przywieziono kilkaset kontenerów, które nasz ośrodek rozprowadzał na całe wybrzeże, aż do Elbląga. W wyniku tej współpracy Dominik Górski, dyrektor naszego ośrodka, został konsulem honorowym Szwecji. Wybory zbliżały się nieodwołalnie, aż w końcu ten dzień nadszedł. Był on dla mnie świętem. Realizowało się to, o czym marzyłem i nad czym pracowałem już 10 lat. Oddaliśmy z Danką głosy. Wpadłem do biura komisarza wyborczego, pojeździłem po mieście. Dopiero potem dowiedziałem się, że tego dnia we Wrocławiu odbył się duży wiec, na którym Mazowiecki wygłosił przemówienie polityczne. Podobno miało to być zakończenie kampanii wyborczej. Jeśli tak rzeczywiście było, to fakt, że nie zostałem o tym poinformowany i że nie powiadomiono mnie nawet, o czym premier ma mówić, pokazuje dość jasno, jak traktowano odbudowę samorządu. Zresztą rząd nie był zaangażowany w kampanię. Nie miał prawa się do niej mieszać, więc nie bardzo rozumiałem, jaką i czyją kampanię chciał premier zamykać. Ale wchodziliśmy w nową erę.